Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Synowa przeciw teściowej. W ostatni weekend gościł w Wiedniu pan Jacek Pulikowski, może niektórzy byli na którymś ze spotkań. Były też jego książki wystawione, bardzo ciekawe, na przykład Warto uprawiać seks, a potem w podtytule Nie przeciwmałżeński, nie pozamałżeński, tylko właśnie sakramentalny małżeński. Tak jeden tytuł mi się rzucił w oczy, ale też drugi. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba jakoś w stylu pokochać teściową, czy obsługa relacji z teściową, jakoś tak. Więc to akurat przy okazji tej Ewangelii takie skojarzenie i zachęta, żeby książki pana Jacka czytać, bo jak widać wchodzi w szczegóły, tak? Bo ogólnie o rodzinie to każdy może mówić, ale już taki temat wąski, czy jaka jest specyfika relacji zięć teściowa czy synowa teściowa, no to już są rzeczy chyba specjalistyczne. A dzisiejsza Ewangelia, no bardzo trudna. Rano tu w Weinhausie, jak odprawiam mszę, tam podpowiedziano mi, żeby może nie mówić kazań, albo przynajmniej, żeby były trochę krótsze, bo lubię trochę się rozgadać. Myślę, dobrze, dzisiaj nie mówię. Ale jak przeczytałem tą Ewangelię, to myślę sobie, ona komentarza się domaga. Jezus mówi tak: niech, czy przyszedłem dać ziemi pokój? Nie. A przecież to jest książę pokoju, mówimy. Przecież znak krzyża oznacza, że Jezus złączył niebo z ziemią, że pokój boski przeszedł w jego osobie na ziemię. Potem mówi o tym, żebyśmy nie byli podzieleni, że królestwo szatana jest naznaczone tym rozłamem. On sam jest rozłamany, podzielony i dlatego musi upaść. A tu czytamy, że przyszedłem przynieść rozłam. No i wreszcie Jezus jest Bogiem, który łączy rodziny, który chce, żeby to życie w rodzinie było harmonijne. Przecież Matka Boża prosiła: odmawiajcie różaniec w rodzinach, wtedy mój Syn weźmie was w swą opiekę, będzie Panem waszej rodziny. A tutaj słyszymy, że i to ojciec z córką się pokłóci, i syn z matką i tak dalej. No więc dlatego pozwolę sobie krótko wyjaśnić tę Ewangelię. Zacznijmy od tego, do kogo została pisana. Święty Łukasz kierował swoje dwudzieło, tak, dwa tomy, Dzieje Apostolskie i Ewangelię. W Ewangelii wszystkiego nie zmieścił. Taka była długość papirusu, mniej więcej 7 metrów. No i tyle akurat zajęła Ewangelia, niecałe 7. No to już na kolejne 7 potrzebował drugiego i stąd właśnie to dwudzieło. Tak by prawdopodobnie wyszło w jednym tomie, ale to tylko na marginesie. Pisał to dzieło do niewierzących, do pogan. Bo mamy tradycję piotrową, Piotr, który idzie do Żydów, i Pawłową, Paweł, który idzie do pogan. Łukasz prawdopodobnie był właśnie uczniem świętego Pawła, więc nie tylko obserwował jego działalność misyjną, ale też widział tych adresatów, do kogo to z ludzi, do których Paweł szedł, i specyfikę odbiorców tej Ewangelii Chrystusowej. A zauważmy, że poganie, czyli ci, którzy w ogóle byli poza jakąkolwiek sensowną wiarą, no musieli pokonać większy dystans, czy przejść większą przepaść do wiary w Chrystusa, aniżeli Żydzi, którzy, jak wiemy, mieli cały Stary Testament, całe prawo, które podprowadzało pod Zbawiciela, zwłaszcza te ostatnie księgi, które wprost już zapowiadał, księga Micheasza, to ja poślę mojego posłańca, który będzie księciem pokoju i tak dalej, i tak dalej. Więc im było tę wiarę znacznie łatwiej przyjąć, poganom znacznie trudniej, zwłaszcza Żydom o tyle łatwiej, że stanowili tak naprawdę że chrześcijanie nawróceni z wiary mojżeszowej cały czas do około setnego wieku byli wtopieni mocno w tę mozaikę społeczno-religijną judaizmu. Nie odróżniali się aż tak bardzo. Chodzili przecież do synagogi, czytamy w Dziejach Apostolskich, dopiero potem pewne scysje, pewne rozłamy się zaczęły pogłębiać, ale na początku no, byli jedną z wielu tak zwanych, no, jednym z wielu ugrupowań judaistycznych, bo przecież cały czas czytali Mojżesza i tak dalej. I stąd właśnie u pogan był większy radykalizm w tych okolicznościach przyjmowania wiary. To znaczy Jezus mówi, że On nie przyszedł przynieść świętego spokoju. Że jeżeli jesteś poganinem, wierzyłeś w Posejdona, a teraz masz uwierzyć w Boga żywego, który stał się człowiekiem, to faktycznie dokonujesz radykalnego kroku. Stąd Jezus mówi o tym ogniu. Ogień jako symbol jednoznacznej, klarownej i dalekosiężnej decyzji. To potem potwierdza Apokalipsa świętego Jana, gdzie jest mowa, żebyś był albo zimny, albo gorący, bo jak będziesz ciepły, to cię wypluje, zwymiotuje dosłownie. Tam chodziło, to akurat też, przepraszam, na marginesie, za dużo dzisiaj dygresji, zaraz dojdziemy do tematu liturgii, o to, że wody, które w Laodycei płynęły, to te, które miały temperaturę właśnie taką letnią, były niezdrowe, zatrute. I dlatego, tak jak one płynęły, tak Bóg miał niby wyrzucić się tego człowieka. Nie chodziło o jakieś ordynarne wymiotowanie, tylko obraz natury, tak, a jednocześnie cecha natury, jaką jest trucizna wody takiej letniej. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. Chrzest krwi. Chrzest to znaczy po grecku zanurzenie. Jezus miał zostać zanurzony w krwi po to, by poganie już odeszli od wiary w bożków, a przylgnęli do Niego. Jakże jakiej udręki doznaje, aż się to stanie. Jeżeli chcesz być Jego uczniem, też musisz płonąć tą udręką. Udręką o zbawienie duszy własnej i cudzej. I teraz ten rozłam w rodzinach. Tu mamy dwa aspekty. Po pierwsze, to nie było takie płynne przejście, jak mówiłem, z pogaństwa na chrześcijaństwo, tylko dosyć radykalnie zmieniające sytuację rodziny. I dlatego wiele rodzin się dzieliło. Jeśli chodzi o przejście z judaizmu, no to stwierdzili, a dobra, mój syn wyznaje Chrystusa, nowego proroka, nie ma problemu, a ja z kolei zostanę już przy tym moim Mojżeszu. Nie wszyscy Żydzi czuli aż takie pęknięcie, a poganie jak najbardziej. A druga rzecz to, że jak rodzina rzymska na przykład przyjmowała nowych bożków pod swoją opiekę albo zmieniała religię, uznając, że nowa religia jest lepsza, bo na przykład przegraliśmy bitwę z jakimś Alarykiem czy innym Hannibalem, no to teraz oddamy się pod opiekę jego bogów, to wszyscy razem przechodzili, tak? Ojciec rodziny jakby naturalnie wszystkich zabierał. I nikt nie dyskutował. A Chrystus mówi, nie, moja religia jest inna. Moja, ta wiara, którą ja przynoszę, ma być bardzo indywidualna i bardzo osobista i związana z odpowiedzialnością i z własną decyzją. I stąd te podziały nawet w obrębie jednej rodziny. Znaczy ojciec może pójść za Chrystusem, syn nie musi, albo ojciec nie pójdzie, a syn i tak jest wolny, żeby pójść. To jest piękna nauka też, myślę, dla dzisiejszych czasów, że no każdy wybiera i decyduje za siebie. Nie ma tutaj jakiegoś zbawiania innych. Każdy sam musi z Chrystusem tę drogę, tę decyzję przejść. Oczywiście jest tajemnica świętych obcowania, wzajemnej pomocy, ogarniania się modlitwą, ale Pan Jezus wyraźnie mówi, to ty wybierasz. Dwoje będą leżeć, jeden zostanie zostawiony, drugi zostanie wzięty, tak symbolicznie. I ta Ewangelia koresponduje też z innym tekstem, gdzie Jezus mówi, kto kocha siebie albo swojego syna czy córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To jest jakby takie dopowiedzenie, że Jezus Chrystus jest najwyższą wartością i nawet miłość tak naturalna, tak oczywista, tak wewnętrzna, tak trzewiowa wręcz, fizjologiczna i duchowa na wskroś matki do dziecka, nie równa się, nie może być stawiana na tym samym poziomie, co miłość Boga do nas i naszej odpowiedzi na tę miłość. Tyle, kochani, a propos tych czytań, a dzisiaj, ale jeszcze może z nich skorzystam, krótko temat liturgii. Dzisiaj króciutki temat, mianowicie tylko wezwania Kyrie. Jak zapowiedziałem pod koniec poprzedniej konferencji, że pochylimy się nad tą kolejną formą aktu pokuty, którą dzisiaj zresztą specjalnie zastosowałem. Około VI wieku w liturgii rzymskiej weszło to wezwanie Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Co ciekawe, na początku było bardzo rozbudowane, czyli nie 3 razy 1, tylko 3 razy 3. Czyli nie jak dzisiaj Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison i już mamy, tylko czyli na tą samą melodię 3 razy Kyrie, 3 razy Christe i znowu 3 razy Kyrie. Więcej czuli tej, czy pragnęli mocy duchowej w tym wyrazić i otrzymać. Potem to Kyrie zostało tropowane. Dzisiaj właśnie użyłem tego tropu. Czyli Panie, który i można różne rzeczy mówić. Chryste, który, Panie, który. To jest jeden z tych momentów w liturgii, kiedy kapłan może improwizować. Czyli jeżeli jakiś ksiądz wyjdzie i powie: Panie, który dzisiaj nas zaprosiłeś do kaplicy Stanisława Kostki, zmiłuj się nad nami, to wcale nie jest jakimś improwizatorem i nie nagina zasad, tylko faktycznie, o ile to się jakoś wpisuje w nasz kontekst kościelny, społeczny, liturgiczny, możemy takiego tropu, czyli rozszerzenia tego wezwania zastosować. Co ciekawe, to Kyrie eleison, Christe eleison czasami rozpatrywano też jako prośba o zmiłowanie do 3 osób boskich, czyli Kyrie eleison, Panie Boże Ojcze, zmiłuj się, Chryste, wiadomo, Chryste, zmiłuj się, a 3. Kyrie, Panie Duchu Święty, zmiłuj się. Czyli jakby błagamy Trójce, by się nad nami zmiłowała. W ogóle samo określenie Kyrios, to znaczy Pan, to jest grecki odpowiednik Jahwe. Czyli jeżeli Chrystus jest w Ewangeliach po grecku nazywany Kyriosem, Pan nasz Jezus Chrystus, no to Żydzi, którzy znali Grekę, tak, bo byli w diasporze, w kulturze heleńskiej wzrastali, to myśli sobie, wow, ten człowiek to jest Jahwe. Dla nich to był szok, to co my teraz w liturgii tak łatwo powtarzamy. To dla nich to było, no bo dysonans poznawczy po prostu. Aha. Taka ciekawostka, my mówimy: Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Czyli 3 razy jesteśmy my tutaj w centrum. A w pierwotnej liturgii nie było Kyrie eleison hemas, czyli nad nami, tylko po prostu Panie, zmiłuj się, czyli nad kim? No właśnie, nie tylko nad tą kaplicą, tylko nad całym kosmosem. Po prostu Panie, zmiłuj się. Rozlej swoje zmiłowanie, gdzie się da. Na wszystkich ludzi, którzy byli, którzy będą, którzy są i na cały kosmos. Bo grzech pierworodny wszedł w nasze dusze, ale też jego skutki odbiły się na przyrodzie. Więc my błagamy tej łaski, tego zmiłowania, tego eleos, czyli okazania życzliwości Boga wszędzie tam, gdzie grzech jakoś dotknął świat, ludzi i miejsca swoją złowieszczą dłonią. Co ciekawe, śpiewano też to jako dialog 2 chórów. Czyli nie ksiądz mówi: Panie, zmiłuj się. Ludzie mówią: Panie, zmiłuj się. Tylko ludzie dzielili się na 2 chóry i tak między sobą się umacniali w tym błaganiu o miłosierdzie Boże. Co ciekawe, zawołanie Kyrie eleison nie pochodzi wcale z liturgii. Tylko jeszcze z kilka wieków przed naszą erą było stosowane w kontekście wojennym, jak mianowicie Cezar najeżdżał kolejne terytoria, żeby je zdobyć, wcielić do Imperium Rzymskiego, to wcześniej posyłał swojego adiutanta, posłańca, który miał powiedzieć tamtejszej ludności tak, słuchajcie, macie wybór, albo zawołacie Kyrie eleison i to znaczy, że się oddajecie do niewoli, ale zostaniecie przy życiu, albo nic nie powiecie i wtedy jak już wkroczymy, to niestety no w pień po prostu was wytniemy. I patrzcie, to weszło do liturgii. Czy jaka była wrażliwość pierwszych chrześcijan? Że albo oddamy się w niewolę Bożą, Panie, nie chcemy już być wolni w znaczeniu swawolni, rozpuszczeni, samowolni, chodzący własnymi ścieżkami, tylko chcemy wejść w Twoją niewolę, w niewolę miłości, bo jeżeli nie, to zginiemy. Oczywiście nie z Twojej ręki, tylko od grzechu, który nas zatruje śmiertelnie. Ale bardzo ciekawe i bardzo też moim zdaniem odważne. Aha, podobno również w czasie pogańskich obrzędów kilkaset razy wołano Kyrie eleison, żeby ten oczekiwany dar z niebios po prostu ściągnąć na ziemię własnymi rękoma. A więc jak widać, liturgia jest przeszyta, przepełniona nie tylko akcentami biblijnymi, mądrościowymi, skrypturystycznymi, nie tylko słowem natchnionym, ale też słowem, można powiedzieć, świeckim, które zostało w liturgii zaadoptowane, poniekąd ochrzczone i włączone tak, w nią, czyli ona stanowi pewien rezerwuar kultury, o czym jeszcze będzie mowa może przy okazji na przykład omawiania szat liturgicznych, bo to wcale nie jest, kochani, to co ja mam na sobie pierwotnie religijne, wręcz przeciwnie, tak chodzili na przykład senatorowie rzymscy albo kapłani Jowisza. No ale komuś się ten strój spodobał, chociaż to dopiero w pewnym okresie. No i jak skończymy śpiewać Kyrie, to zauważmy, że rozbrzmiewa w niedzielę i święta. Nie mówimy o dniach tygodnia zwykłych i nie mówimy o uroczystościach też oczywiście, czyli niedziela, święta i uroczystości. Nie dni zwykłe, nie Adwent i nie Wielki Post. Wybrzmiewa uroczyste gloria, chwała na wysokości Bogu. Czyli patrzcie, człowiek, który skruszy się przed Bogiem, odda się w niewolę Bogu, przyzna, że bez Boga będzie martwy za chwilę, pod każdym względem, również fizycznie. Bo mówimy Deus Creator et Deus Elevans, czyli Bóg, który stwarza i Bóg, który podnosi jakby na wyższe stopnie istnienia, ale też utrzymuje w istnieniu, tak? Creatio continua, Deus Creator Continuor. Bóg, który nas cały czas stwarza, w tym sensie, że jakby przez chwilę odjął swoje podtrzymywanie naszych funkcji życiowych, to byśmy padli, tak? To nie jesteśmy rozpędzeni, sobie będziemy żyć od tak, tylko teologia wierzy, że to Bóg nas cały czas podtrzymuje. Że człowiek, który przed takim Bogiem naprawdę padnie na kolana, jak zresztą dzisiaj właśnie czytaliśmy, bracia, a przepraszam, to piątek mi się otworzył, zginam moje kolana przed Ojcem. Zgina moje kolana. To jest prawdziwa i jedyna właściwa postawa człowieka wobec Boga. To taki człowiek nie wpadnie w depresję, nie wpadnie w niską samoocenę, w taką autonegację czy w kompleksy niższości, tylko rozbrzmiewa radosnym hymnem chwała na wysokości Bogu. Ten hymn, chwała na wysokości, pochodzi z Ewangelii Łukasza. Drugi rozdział, opis narodzenia Chrystusa. To nie są przypadkowe słowa, to nie jest, to aniołowie śpiewają to chwała na wysokości, ale w tym jest głęboka teologia wcielenia. Czyli Chrystus się narodził i ten hymn wyjaśnia, o co chodzi. Mianowicie chwała na wysokości Bogu, wiadomo, Bóg jest zawsze ponad, wysoko i tak dalej, tam jest Jego chwała, ale dzięki Chrystusowi ta chwała przemienia się w pokój ludziom, którzy żyją na ziemi z Nim zjednoczeni. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W Chrystusie nastąpiło to spojenie wertykalne nieba i ziemią. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli, chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wychwalamy Cię. Cztery czasowniki, odwołujące się również do Apokalipsy, gdzie ta czwórka była bardzo ważna i te słowa pochwalne występowały 4 razy. I przymiotniki oddające cześć Bogu też czasami 4-krotnie. A dlaczego? Bo chodziło o to święte miasto Jeruzalem otoczone z 4 stron, bezpieczne, jedyna kolebka, gdzie człowiek nie ulegnie potępieniu, gdzie jest bezpieczny w domu Bożym, prawda? I stąd tutaj też ta czwórka. W Bogu jesteśmy bezpieczni, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzi grzechy świata, przyjm błaganie nasze. I na końcu jeszcze oddanie chwały Trójcy. Z Bogiem Ojcem, w Duchu Świętym. Amen. Czyli kochani, podsumowując tę glorię, w ogóle o glorii to można całą godzinami gadać. U mojego rektora pisała jakaś siostra, nie wiem, czy pani świecka, magisterkę, rozpisała na czynniki pierwsze. Chwała na wysokości Bogu, na 80 stron. No dało się, oczywiście, bo to historycznie, jak ten tekst się kształtował, źródła biblijne, powiedziałem tylko niektóre źródła biblijne, tam się da więcej znaleźć. I jak można dzisiaj w praktyce tą glorię na przykład wyjaśniać dzieciom w przedszkolu i tak dalej, i tak dalej. No a na egzaminie dostała prostą prośbę. Pytanie, proszę odmówić chwała na wysokości Bogu. I się zacięła. Coś pomyliła. No wiadomo, że stres, a może za bardzo weszła w szczegóły, straciła perspektywę ogólną. Dlatego my staramy się wyciągać takie wnioski, żeby być cały czas na tym poziomie ponad, jakby tą liturgię potem tak objąć jednym spojrzeniem. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo. Za tydzień skupimy się na kolekcie, czyli tych krótkich tekstach, które występują na przykład dzisiaj. No muszą wystąpić 3 razy. Kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa po komunii. O co tam chodzi? Bo to są już te momenty, kiedy można się łatwo wyłączyć. A, to należy do księdza, niech on tam ręce rozłoży, coś przeczyta. Ja już czekam na ogłoszenia, tak? Od której kawiarnia parafialna otwarta, nie? A tymczasem to wszystko należy do liturgii, a więc do naszego uświęcenia. Amen. Zapraszam.